Mamy dziś, zdaje się, Dzień Pamięci Holokaustu, czyli straszliwego aktu ludobójstwa, którego ostrze było skierowane przeciwko narodowi żydowskiemu. To straszliwe ostrze, jakże bezwzględnie tnące, jakże brutalnie tępe, przez wiele lat tępiło naród żydowski, było zegarem tego narodu, zegarem śmierci. Każde drgnienie wskazówki tego zegara wskazywało śmierć. Śmierć ludzi właśnie mordowanych, śmierć uśmiercanego narodu. Dla nas Polaków pamięć straszliwej maszynerii śmierci, pamięć czasu zagłady ma szczególne znaczenie, bo inne ostrze tej straszliwej machiny zagłady było skierowane przeciw narodowi polskiemu i nam przez lat wiele zegar śmierci liczył godziny, minuty, sekundy. Tamten czas, tamten zegar był dzwonem pogrzebowym narodu polskiego również. Takim to narodem jesteśmy, którego matką ojczyzna, ojcem Bóg na niebie, a ojczymem ten anioł zagłady. Jego cień wciąż jeszcze pada na każdą rodzinę naszą, na każde istnienie polskie. I to przez ten cień musimy pamiętać o zagładzie narodów. Dlatego, żebyśmy potrafili rozpoznać chwilę, w której ten cień znowu zacznie się materializować. Ten zegar znowu zacznie tykać. A może po prostu już możemy ułowić czujnym, doświadczonym uchem takie tykanie, tykanie chwili obecnej. Przecież wtedy, nim Polska stała się rzeką czerwoną, rzeką popiołów, rzeczy i ludzi, zegar zagłady już tykał wiele lat przed tym, nim wydano zbrodnicze dykty, nim techniczne przepisy zagłady opracowano, nim materialne środki wyprodukowano i zastosowano, nim wepchnięto narody do celi śmierci. To było zrazu ciche tykanie i nie do końca oczywiste, odbierane jako nierozumna kakofonia znaczeń. Dziś wiemy, że wielka zbrodnia zaczynała się narastaniem pogardy do człowieka w ogóle. Narastaniem oczywiście w człowieku wybranym, uzurpującym sobie prawo do lepszości, jedynej pełnowartościowości pośród rodzaju ludzkiego, z czego wyprowadzono prawo do zawłaszczenia całej ziemi, prawo do wytrzemienia wszystkich ludzi niepełnowartościowych, za jakich uznano wszystkich, co nie z naszego plemienia. Warto się zastanowić, skąd ten straszliwy cień wypełznął i dlaczego nie przepadł po rozgromieniu szczepu samozwańczych nadludzi. Dlaczego nie przepada? Dlaczego ten zegar pogardy wciąż tyka? Przecież świat skręcił kark barbarzyńskiej hydrze wielkości urojonej w gąszczu germańskich lasów. Wśród ludzi półnagich, uzbrojonych właściwie tylko w żądze mordu, gwałtu, pożogi. Takimi byli Germanie, gdy wyroili się na cywilizowany świat śródziemnomorski, gdy zetknęli się z cywilizacją łacińską Cesarstwa Rzymskiego, gdy zetknęli się z kulturą grecką Cesarstwa Bizantyńskiego. Z całą bezwzględnością najpierwotniejszej barbarii nie czuli byli na cuda tych cywilizacji, w niepojętym transie niszczyli je. Wszędzie, w galijskiej Europie, w kręgu kultury śródziemnomorskiej, w Azji Mniejszej, a nawet w Afryce. Wciąż niewzruszenie pewni swego statusu ibermenszów, mających pełne prawo grabić, mordować, niszczyć. Powtarzam, statusu wykrzyczanego w głębi lasów germańskich przez półnagich drapieżników niezdolnych do stworzenia pisma lub choćby oręża bardziej zaawansowanego technologicznie, koncepcyjnie, konstrukcyjnie, a to było w czasie, gdy kwitła wielka filozofia grecka, wspaniała inżynieria grecka, rzymska, w tym sztuka budowania machin wojennych. Przecież w tym świetle powinna przepaść bez śladu prymitywna idea szczepowej nadrzędności. Trudno mówić o nadludzkości, bo trudno mówić o uświadomionym człowieczeństwie. Nawet w czasie, gdy Germanie walili swymi maczugami w Edeny śródziemnomorskiej cywilizacji. Przecież z czasem ulegli oni tej cywilizacji, zaczęli nasiąkać człowieczą jakością, nie swojego czasu, a greckiego, a rzymskiego, oczywiście na swój sposób, dość schematycznie, dość mechanicznie, wciąż owijali się jakością taką wokół instynktu dominującej drapieżności, na której wyrosła pycha nadczłowieka, ale która w tym tyglu cywilizacyjnym, w jaki wpadli Germanie, plądrując i dewastując oba cesarstwa, powinna przepaść, bo nie dość było drożdży wyhodowanych w pierwotnych lasach Germanii. Jak przetrwała cywilizacyjną obróbkę, trwającą wszak długimi stuleciami? Jak przetrwała ta pycha drapieżnej nadrzędności, każąca zabijać wszystkich innych, ich mienie brać, ich ziemię mieć za swoje? Doczekać się swoich najstraszliwszych owoców w wiadomym czasie zagłady narodów. Tak sobie myślę, zgodnie ze swoim rozumieniem, i wyrażam to we własnym imieniu, że ta barbarzyńska cecha znalazła wsparcie w samym ogrodzie cywilizacji śródziemnomorskiej. Uzasadnienie religijne, rozumowo-spekulatywne, bo trudno rzecz filozoficzne. Wsparcie narodu, który funkcjonując w obszarze myśli, kultury greckiej, rzymskiej, też skupił się na idei własnej bezwzględnej wyjątkowości, wyższości. Uzasadniał ją, uświęcał i tak to poszło poprzez stulecia. Raźniej było Germanom maszerować w blasku pozyskanych czy zawłaszczonych uzasadnień wziętych od narodu wykształconego w tyglu najstarszych, największych cywilizacji. Maszerowali i maszerowali. I przymaszerowali to w to miejsce, któremu na imię zagłada narodów. Już nie plemion, szczepów ościennych, liczących po kilkaset osób, męskich, żeńskich i dziecięcych, ale narodów liczących po kilkanaście, kilkadziesiąt milionów ludzi do wytrzebienia. Wiemy, jak dzieło zagłady rozpoczęto. Od narodu polskiego rozpoczęto. Wściekłością, że Polacy przeciwstawili się pomysłowi wspólnej grabieży Rosji, z której Germanie XX wieku umyślili zrobić swoją kolonię i potrzebowali do tego miliona przynajmniej polskich żołnierzy. Oczywiście na takim powodzie inny powód. To ten odwieczny instynkt grabieży i mordu, chciwość ziem leżących tuż pod nosem. Więc zadekretowano dla Polaków Endlösung już w 1939. Potem wiemy, podobny wyrok padł na naród żydowski, zrazu traktowany ostrożnie, a to przez szerokie koligacje tego narodu w świecie, pośród najmożniejszych państw tego świata. Myśmy takiej osłony nie mieli, więc jeszcze przed wojną padły straszliwe słowa wyroku. Zabijajcie wszystkich polskiej krwi, polskiej mowy, mężczyzn, kobiety, dzieci. Ale i naród żydowski po krótkiej zwłoce, po czasie szukania półśrodków, jak między innymi plan deportacji na Madagaskar, doczekał się podobnego wyroku, wyroku całkowitej zagłady, w praktyce tak kompletnej jak żadna inna. A to po tym, jak okazało się, że świat palcem nie kiwnie w obronie eksterminowanych Żydów, którym pozostali tylko sąsiedzi. Sąsiedzi w okupowanej, mordowanej Polsce. Nie zamierzam tu eksponować heroicznego wysiłku naszego mordowanego narodu, wysiłku, jakiego dokonaliśmy, aby ratować naszych braci skazanych na zagładę, jak my sami mordowanych. Co otworzy szczególną drabinę dla ludzkiego ducha, bo miast skupić się na własnym przetrwaniu czasu morderczej pogardy, my, mordowani systemowo, mieliśmy dość ducha, jak nikt w świecie, aby podjąć ryzyko, to jest podwoić tę stawkę ryzyka życia własnego, aby uratować bliźniego, który przez długie stulecia był bliźnim dość nieczułym na nasz los, lekko mówiąc. Podwoić stawkę własnego życia samym ryzykiem niesienia pomocy człowiekowi tropionemu, samemu będąc tropionym. A jeśli dodamy do tego fakt, że tylko w Polsce za pomoc, za ukrywanie Żydów groziła automatycznie kara śmierci nie tylko pomagającemu, ale całej jego rodzinie z małymi dziećmi, dziećmi właśnie przychodzącymi na świat włącznie. Ale są również przykłady wymordowania sąsiedztwa takiego, który ukrywał Żydów. Jest przykład wymordowania całej wsi polskiej. Bo w niepolskich coś takiego się nie zdarzyło. Raz, nie było aż tak drakońskich kar za pomoc Żydom. Dwa, nie było zbyt wielu chętnych do niesienia takiej pomocy. U nas tak. U nas miało to miejsce milion razy. Tak wyliczają to nasi rachmistrze. Tak, cytuję to profesor Jerzy Robert Nowak. Aż milion Polaków ryzykowało życie swoje i swoich rodzin, pomagając Żydom. Dzisiaj ich szlachetne głowy, serca, jakże często już tylko popioły, bo spopielono ich za naturalny u nas odruch pomocy bliźniemu, depcze nieludzkie kłamstwo Grossa, postrzeganego przez zdewiowane socjalizmem elity nasze jako nadczłowiek, którego sądy są jedynie słuszne, więc ostateczne, więc nie podlegające apelacji, choć wszyscy wiedzą, że jest to kłamstwo, ja dodam, kłamstwo najpodlejsze, podlejsze może niż sowieckie kłamstwo katyńskie, zwalające własne rosyjskie winy na Niemców, ale Gross zwala na głowy wszystkich Polaków, co byli, są, będą, nie winy swojego plemienia, co jakoś można by było zrozumieć jako nadużycie obrony własnej. On zwala na nasze głowy, na nasze polskie imię, niemiecką winę zagłady narodu żydowskiego. I to jest dla nas niepojęte, bo to przecież nie tylko Hochstapler Gross, ale to światowe żydowskie elity. Czy tu idzie tylko o wyłudzenie od Polski olbrzymiego okupu? Nie sądzę. To tylko pragmatyczna błąka na czymś istotniejszym. Na tym, że szczepy ludzi nadrzędnych przechodzą do porządku. Właśnie nad tym, że jeden tak znacznie wytępił drugi niedawno. Chcą pragmatycznego i ideologicznego sojuszu swoich nadrzędności, jedyności, sojuszu oczywiście niepisanego, sojuszu, jaki wytworzył się w tyglu zdarzeń niszczących stary, antyczny świat po tym, jak weszli tam Germanie, niepiśmienni, półnadzy i bermensze i spotkali tam naród piśmienny, uczony, potrafiący uzasadniać swoją nadrzędność w świecie. Cóż, chcą być razem, więc czynią moralną zagładę narodu mniej od nich, wartościowego, a to jest znowu czas pogardy, jak wierzą od kilkuset lat. Tak jak my wierzymy w nadrzędną wartość bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Z kraju dla otwartego mikrofonu Łucji Śliwy, Jan Sordy.